Tak. Jeszcze mamy minutkę, to za minutę zaczniemy panel. Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo miło Państwa powitać na panelu, na spotkaniu dotyczącym regionalnych funduszy rozwoju, które są takim przyszłym, w naszej opinii, kołem zamachowym rozwoju polskich regionów. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale już 13 województw powołało regionalne instytucje finansowe, które zarządzają funduszami, które powracają z tak zwanych instrumentów zwrotnych. W tym momencie fundusze te zarządzają środkami wartości około 4 miliardów. W perspektywie to będzie kilkanaście, a być może też kilkadziesiąt miliardów złotych w ciągu dekady czy dalej. Na panel, do udziału w panelu zaprosiłem bardzo szacowne grono. Szkołę Główną Handlową reprezentuje specjalistka od polityki regionalnej, pani profesor Ewelina Szczech-Pietkiewicz. Jest z nami też pan prezes Marek Ignor. Pan jest prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju, ale też doświadczonym menedżerem funduszu, gdyż organizował i przez 6 lat zarządzał Dolnośląskim Funduszem Rozwoju. Jest z nami też także pan prezes Krzysztof Staszewski, obecnie prezes Regionalnego Funduszu Rozwoju na Podkarpaciu, czyli Podkarpackiego Funduszu Rozwoju. Mamy 25 minut, więc ja będę zadawał celowane pytania, tak jak umówiliśmy się tutaj z naszymi gośćmi. Pani profesor, niech pani powie, jaka jest i skąd się wziął rozwój tych regionalnych funduszy, którymi zarządzają województwa? Jakie jest ich znaczenie w polityce rozwoju regionów?
Ja wskażę na kilka uwarunkowań, skrótowo bardzo, które są przyczyną właśnie tego rozwoju RFR-ów, funduszy regionalnych. Po pierwsze, i o tym już mówiłeś na samym początku, tak, rośnie bardzo znaczenie instrumentów zwrotnych w finansowaniu pochodzącym z środków Unii Europejskiej, tak? Odchodzi się raczej od dotacji, od bezzwrotnego finansowania i tutaj ta proporcja bardzo maleje. Natomiast instrumenty zwrotne zdecydowanie są tym, które są priorytetyzowane, preferowane i to jest de facto przyszłość finansowania polityki regionalnej. To jest jedno uwarunkowanie. Drugie jest też takie, że jeśli chodzi o rozwój, to pamiętajmy, że gro tego rozwoju toczy się na poziomie regionalnym. Tak? My mamy tendencję do tego, żeby patrzeć na rozwój jako na działania z poziomu centralnego. Natomiast regiony zdecydowanie są w stanie ten rozwój przyspieszyć, również dlatego, że potrzeby są lepiej znane i lepiej widoczne z poziomu lokalnego czy regionalnego. I tutaj również bardzo istotne jest to, że regionalne fundusze rozwoju dostarczają samorządom, dostarczają tym regionom instrumentów finansowych, dzięki którym regiony są w stanie prowadzić tę politykę rozwoju w sposób dość autonomiczny, no i właśnie w sposób, który jest bardzo dostosowany do potrzeb rozwojowych, bo jest po prostu z tego poziomu dużo lepiej widoczny. I tutaj przynajmniej te dwa uwarunkowania przyczyniają się do tego, że RFR-y powstają, ale również chodzi o to, że faktycznie środki, które wracają w ten sposób za pośrednictwem instrumentów zwrotnych, po prostu są już w dyspozycji do autonomicznego zarządu w ramach poszczególnych regionów, w ramach poszczególnych województw. Więc myślę, że o tych dwóch takich podstawowych uwarunkowaniach bym wspomniała. wspomniała, ponieważ wiemy, że czas jest najbardziej cenną walutą tutaj na forum. Ja nie chciałabym go zawłaszczać i przekazać, pozwolić wypowiedzieć się ekspertom i praktykom, bo wydaje mi się, że to będzie dla zainteresowanych RFR-ami najbardziej ciekawe, tak? Ta perspektywa praktyki.
Jasne. Więc może przejdźmy teraz do następnego zagadnienia, o którym chciałem porozmawiać z panem prezesem Markiem Ignorem. Panie prezesie, pan ma doświadczenie zarówno jako zarządzający, ale też ma pewien obraz całości, tak? Bo w Polsce już jest 13 regionalnych funduszy rozwoju. Wiemy i o tym też wspomnimy, że powstają nowe. Jak pan ocenia te ostatnie kilka lat, niech pan przybliży ten proces i to całe zróżnicowanie, bo fundusze powstają oddolnie, trochę jak grzyby po deszczu pieniędzy europejskich. Może niech pan rozwinie ten temat.
Dzień dobry, witam państwa. Przede wszystkim bardzo dziękuję organizatorom, że skłoniło was do państwa do uruchomienia tego tematu. Czym my się zajmujemy, bo to też jest, myślę, ważne. Historia instrumentów finansowych, czyli krótko mówiąc w praktyce pożyczek, poręczeń i finansowania zwrotnego w Polsce ze środków publicznych ma historię około 11-letnią. Jeżeli chodzi o ten typ finansowania w Europie, to już jest kilkanaście lat. My po akcesji, korzystając z różnych rozwiązań dotyczących rozwoju regionalnego, między innymi ten typ finansowania zaczęliśmy realizować w Polsce i na poziomie krajowym i regionalnym. To dotyczy historii. Natomiast regionalne fundusze rozwoju przez te ostatnie 6 lat zostały utworzone przez samorządy województw dzięki temu, że te środki pozostały. W przeciwieństwie do dotacji, instrumenty finansowe można reinwestować, one wracają do regionów, są wielokrotnie inwestowane. I tak jak tutaj pan profesor mówił, dzisiaj to jest skala około 4 miliardów złotych. W najbliższej tej perspektywie bieżącej, która jest realizowana, te środki to jest ponad 9 miliardów złotych. Mówi się też o tym, że w ramach KPO, Krajowego Planu Odbudowy, będzie ten komponent instrumentów finansowych i tam jest zapisane około 34 miliardów euro. Więc te regionalne fundusze rozwoju, których właścicielami są samorządy województw, będą pełniły tą rolę w tym sektorze. Czym my się zajmujemy i do kogo skierowane mamy te produkty? Głównie zajmujemy się finansowaniem przedsiębiorstw, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast w ramach tych zadań powierzonych regionalnym funduszom rozwoju inwestujemy, finansujemy też rozwój gmin, miast, w ramach na przykład projektów związanych z rewitalizacją. Zakres finansowania tych instytucji i horyzont czasowy w myśl tego, jak wygląda i legislacja, jak wyglądają te dokumenty strategiczne na poziomie krajowym i regionalnym, jest to perspektywa wieloletnia. Wygląda na to, że fundusze rozwoju będą przez wiele lat towarzyszyły samorządom i przy tym uszczupleniu dotacji będą one pełniły pewnego rodzaju rolę koła zamachowego dla rozwoju gospodarki czy rozwoju społecznego w regionach. Podczas paneli, wydarzeń, forum odbywały się tutaj dyskusje dotyczące sektora finansowego, sektora bankowego. Miałem przyjemność słuchać przedstawicieli właśnie tego sektora i my jako regionalne fundusze pełnimy na razie rolę kopciuszka w tym sektorze, ale przy trendach, które zostały przedstawione tutaj podczas forum, trendach w sektorze bankowym, które polegają na tym, że zmniejsza się akcja kredytowa dla firm, nie mówię o kredytach konsumenckich, ale dla firm, szczególnie tego sektora mikro-małych, a to jest nasz podstawowy klient, te przedsiębiorstwa do 10 osób zatrudnionych, firmy rodzinne, gdzie one mają największy problem z pozyskaniem kapitału z różnych względów, to my w sposób naturalny wypełniamy tą lukę finansową, czyli naszym zadaniem jest realizacja misji, wspieranie przedsiębiorstw, wypełnianie luki finansowej i kapitałowej. Oprócz standardowych instrumentów staramy się też pobudzać projekty nowoczesne, innowacyjne, skalowalne poprzez nie tylko pożyczki i te instrumenty poręczeniowe, ale także przez wejścia kapitałowe, różnego rodzaju mechanizmy mieszane, które wydaje się, że będą w przyszłości też miało znaczenie, będą miały znaczenie, jeżeli chodzi o rozwój regionalny i ten typ finansowania. Także w skrócie, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Regionalnych Funduszy Rozwoju rozwija się, jest na mapie tego typu finansowania, jesteśmy młodymi organizacjami, jeżeli chodzi o sektor finansowy, ale widać, że te potrzeby są. Staramy się wypełniać tą lukę, staramy się inspirować i brać pod uwagę to, co dzieje się w sektorze finansowym. Najbardziej ta interwencja publiczna regionalnych funduszy rozwoju uwypukliła się podczas pandemii i to było widać, że ta potrzeba była ogromna. Banki w sposób naturalny akcję kredytową ograniczyły i to była nasza podstawowa rola, żeby w regionach zachować, pomóc w zachowaniu płynności przedsiębiorstw.
Dziękuję za tę wypowiedź. Ja pozwolę sobie uzupełnić tę wypowiedź, bo pan prezes nie wspomniał, ale w połowie sierpnia w ramach takiego projektu Gospostratek, który realizujemy tutaj z zaangażowaniem też pana prezesa Ignora, którym to projektem mam przyjemność kierować, Zarząd Województwa Mazowieckiego, w którym jeszcze nie ma RFR-u, przyjął naszą rekomendację, żeby taki RFR stworzyć i obecnie tutaj wspólnie z panem prezesem, korzystając oczywiście z doświadczeń wszystkich województw, taką instytucję na Mazowszu będziemy tworzyć dla samorządu województwa. Ale teraz chciałem przejść tak bardziej już do doświadczeń konkretnego jednego z funduszy rozwoju, jakim jest Podkarpacki Fundusz Rozwoju. I chciałbym zapytać pana prezesa Krzysztofa Staszewskiego, jak z perspektywy Podkarpacia widzi pan rozwój i znaczenie Regionalnego Funduszu Rozwoju w tej polityce rozwojowej, w finansowaniu przedsiębiorstw?
Dziękuję bardzo, witam państwa. Ja powiem tak, że my powstaliśmy w 2017 roku. Nasza akcja pożyczkowa z roku na rok jest coraz większa. Do tej pory pożyczyliśmy lub poręczyliśmy kredyty o wartości w sumie około 100 milionów złotych. I kim są nasi klienci? 80 kilka procent to są mikroprzedsiębiorstwa, które z racji swojego potencjału niejednokrotnie nie mają szans uzyskać kredytu bankowego. 30% naszych klientów to są ci, którzy nie dostali kredytu w bankach. Banki odmówiły z różnych przyczyn. Są naszymi klientami i spłacają bardzo dobrze te pożyczki. I druga rzecz, tych pożyczek to jest bardzo niski procent. W tej chwili stopa jest jednakowa dla całego kraju, to jest 0,15 takiego wskaźnika IBOR, który wyznacza Komisja Europejska. U nas jest jeszcze w tym przypadku plus 1 punkt procentowy, więc w stosunku do kredytów bankowych jest to bardzo korzystna oferta. No i dlaczego jest to istotne dla rozwoju przedsiębiorczości? Dlatego, że na przykład na Podkarpaciu, który jest takim bardzo zachowawczym regionem, jeśli chodzi o podejmowanie ryzyka przy przedsiębiorców w rankingach, wprawdzie najbardziej rzetelnych firm jesteście na pierwszym miejscu, ale w drugim rankingu wydaje mi się też istotnym, gdzie jeśli chodzi o ryzyko, o zaangażowanie w kredyty, w inwestycje, jesteśmy na ostatnim miejscu. Więc pytanie, no, jak pobudzić to rozwój przedsiębiorczości? Jest wiele czynników, na które nie ma przedsiębiorca wpływu. To jest położenie województwa, które jest, jak powiem, no, średnio korzystnie położone, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą. To są problemy z przepisami ogólnopolskimi, zrozumieniem ich. To jest po prostu problemy zatrudnienia pracowników, fachowców, z marketingiem. I taki trend powstał trochę niekorzystny dla rozwoju na Podkarpaciu, że firmy dochodzą, te, które istnieją, do jakiegoś poziomu rozwoju, czyli ma ten zysk netto na przykład na koniec roku pół miliona, milion, półtora miliona złotych i stop. I one już osiągną maksimum swoich możliwości i pytanie, jak pobudzić to przedsiębiorstwo, żeby firmy się rozwijały. I jeśli my im oferujemy bardzo tanie pożyczki na większym ryzyku, bo nie tylko, tak powiem, taka twarda analiza postaci możliwości spłaty kredytu, ale też bierzemy pod uwagę na przykład perspektywy rozwoju, czyli zakładamy jakieś prognozy, oczywiście po analizie, że one są realne, więc możemy ryzykować udzielenie takiej pożyczki. I to się sprawdza. W związku z tym, jeśli powiem, tani pieniądz zachęci przedsiębiorcę do inwestowania, do rozwoju, to jest ten sukces. No bo jednak te mikroprzedsiębiorstwa mają naprawdę bardzo ograniczony dostęp. Tutaj kolega wspomniał, że banki jeszcze ograniczyły z jednej strony, albo się wycofały niektóre wręcz z udzielaniem kredytów dla przedsiębiorców. Zresztą dyrektywa unijna jest taka, że są to kredyty podwyższonego ryzyka, w związku z tym trzeba mieć dodatkowe zabezpieczenie, czyli postaci kapitałów. Czyli tyle, ile udzielę kredytów, tyle muszę mieć w banku pieniędzy. W przypadku banków spółdzielczych, gdzie ich kapitały są średnio na poziomie, te kapitały zakładowe na poziomie 30 milionów złotych, no to pytanie z czego? Oczywiście mamy banki komercyjne, które udzielają też kredytów, ale akurat na Podkarpaciu nie ma ani jednego banku, gdzie ten zespół analityczny jest na Podkarpaciu, czyli blisko klienta. No są w Warszawie, Krakowie lub Lubinie i tam według wzoru ryzyka się oblicza, wyjdzie, nie wyjdzie, przeważnie nie wychodzi. I to jest nasi klienci. My znając ich bliżej, widząc jak oni się rozwijają, możemy ryzykować, bo widzimy, że to ma sens. Według wzoru ryzyka gdzieś tam w Warszawie nie ma tego sensu. I to jest właśnie rola tych funduszy między innymi po to, żeby jednak pobudzać tę przedsiębiorczość, dawać im te pieniądze, pożyczać, no i stworzyć takie środowisko zachęcające do inwestowania do rozwoju.
A tak chciałem o uzupełnienie poprosić. Powiedział pan, że finansujecie no bardziej ryzykowne przedsięwzięcia, to są dosyć tanie, tani kapitał, tak? Niski koszt kapitału dla przedsiębiorcy. A jak jest ze szkodowością? Czy porównywaliście własną szkodowość u siebie do tej, która jest w bankach, które, jak pan wspomniał, są bardzo ostrożne?
Ponieważ działamy krótko, bo to jest 4 lata, więc ta szkodowość jeszcze u nas, można powiedzieć, nie wystąpiła. Z tych ponad 300 pożyczek czy tam poręczeń, można powiedzieć, mamy jedną straconą pożyczkę, ale to nie wynikała z jakichś czynników wewnętrznej firmy, tylko zewnętrznych. Był to klient, który całą produkcję lokował w hucie w Krakowie, w momencie jak Hindusi wygasili piece, no to już zadzwonił w tym samym dniu i powiedział, że to jest koniec firmy. Czyli to tak był czynnik, który no, trudno było przewidzieć na jakimkolwiek etapie oceny. Ja myślę, że tutaj kolega Marek powie więcej, bo ma dane ogólnopolskie, jak to wygląda. Więc po 4 latach muszę powiedzieć, że jest jedna strata, gdzie stratowość banku spółdzielczego, z tego co pamiętam, to jest 9%, a stratowość banku komercyjnego to 6,7%. Czyli pokazuje, że mimo mniejszego ryzyka, ale będąc bliżej klienta, oceniając jego rozwój, ta stratowość jest zdecydowanie mniejsza. Przy większym ryzyku mniejsza stratowość.
To może pan prezes Signer.
Jeżeli dodam, bo myślę, że to jest ważna informacja. Faktycznie, biorąc pod uwagę historię instrumentów finansowych w Polsce, tą 11-letnią, prowadziliśmy jako stowarzyszenie takie analizy. Jeżeli chodzi o szkodowość aktualnie, powiedzmy, wszystkich portfeli w całej Polsce w ramach instrumentów finansowych, to jest około 3,8%. Z czego to się bierze? Zawsze jak rozmawiam z partnerami sektora bankowego, dlaczego tak jest i dlaczego tak to dobrze wygląda. Mimo że w tym portfelu jest dużo firm, które zaczynają swoją historię i nie mają wystarczających zabezpieczeń, dlatego że jesteśmy blisko klienta. Nasze działanie polega na tym, że funkcjonujemy w układzie regionalnym i ten klient często, czy to przez naszych partnerów, pośredników finansowych, czy bezpośrednio, jest po prostu nam znany. Ten scoring też wygląda, ta analiza i rozmowa z przedsiębiorcą, mimo że jest podobna w jakimś sensie do sektora bankowego, to jednak dochodzą dodatkowe elementy, znajomość danej firmy lokalnie, system doradztwa, który funkcjonuje w regionalnych funduszach rozwoju, gdzie ta obsługa i zaufanie klientowi odbywa się na takim poziomie bezpośrednim. I myślę, że to jest w jakimś sensie sukces. I element do wykorzystania dla rozwoju regionalnego. Tam, gdzie bank nie widzi tej możliwości, my staramy się dobrze to analizować, być blisko klienta i jak się okazuje, z większym ryzykiem przy mniejszej średniej szkodowości niż w sektorze bankowym funkcjonujemy. To są oczywiście na razie doświadczenia 11-letnie. Tak jak mówiłem, jeszcze mamy sporo do zrobienia, zobaczymy, ale prawdopodobnie ta tendencja będzie utrzymana z wyłączeniem oczywiście roku covidowego, bo tutaj musimy po prostu prowadzić interwencje na rynku finansowym i tutaj myślę, że duża ilość transakcji będzie jednak obarczona większym ryzykiem. Dziękuję.
Dziękuję. Ja teraz takie to będę miał pytanie do pani profesor, bo czy ten zwrot w kierunku rozwoju RFR-ów, stosowania instrumentów finansowych w polityce rozwojowej jest nieodwracalny? Jak to wygląda z perspektywy polityki europejskiej? Czy czas już jest taki, że te dotacje się skończą?
Ja może zacznę od bardziej ogólnego uwarunkowania. Pamiętajmy, że wszystkie fundusze, które spływają z poziomu wspólnotowego, one spływają do regionów, tak? To jest polityka regionalna, tak? Czyli odbiorcą jest nie poziom centralny, a poziom regionalny. O tym się dość często zapomina. Ale pamiętajmy, że tutaj region jest podstawowym beneficjentem, więc ta rola regionu zawsze była bardzo duża. Teraz regiony uzyskały dodatkowy instrument do tego, żeby się rozwijać, bo po prostu uzyskały do tego nie tylko finanse, które są przeznaczane na konkretne cele z poziomu wspólnotowego, ale też dzięki instrumentom zwrotnym, dzięki działaniom RFR-ów również te środki mogą być wykorzystywane na poziomie regionu zgodnie z priorytetami poszczególnych regionów, a słyszeliśmy tutaj, myślę, że to warto podkreślić, bo to się przewija przy wypowiedziach wszystkich w zasadzie, że no, z bliska widać lepiej, tak? Czyli to, co jest finansowane z poziomu regionalnego, trafia bardziej w potrzeby, to obniża też ryzyko, które usłyszeliśmy, jest, mimo że wydaje się być na wysokim poziomie, to jednak przy dopasowaniu tych instrumentów do poszczególnych beneficjentów po prostu z poziomu regionalnego można obniżyć. Poziom wykorzystania tego typu finansowania po prostu będzie musiał rosnąć, bo wynika to z priorytetów polityki Unii Europejskiej. Tak? Po pierwsze zmniejsza się pula na instrumenty zwrotne, i to jest już jakby trend od kilku perspektyw finansowych, natomiast teraz jest on po prostu jasno wyartykułowany. To jest jedno takie uwarunkowanie. Poza tym no, pamiętajmy, że regiony w Polsce, no dzięki Bogu, ale znaczy dzięki rozwojowi robią się coraz bardziej dostatnie, tak, i przesuwamy się do innych pól finansowania, więc tym bardziej wydaje się, że wykorzystywanie ponowne tych środków jest po prostu koniecznością, tak, tak żeby ten pęd rozwojowy z poziomu regionalnego utrzymać oraz no, żeby uzyskać efekt skali, tak, i zapewniać taki, a nawet szybszy rozwój na poziomie regionów. Więc to nie jest tak, że znaczy pytanie nie jest takie, czy to finansowanie zwrotne będzie rosło, bo to jest po prostu fakt. Tak po prostu będzie.
Zostało nam 2 minuty. Ja może zadam ostatnie pytanie i skieruję to pytanie do pana prezesa Ignora. Panie prezesie, jak w tym momencie wyglądają te fundusze rozwoju? Jakimi środkami, jaka jest skala ich działalności? Jak pan widzi tę perspektywę w najbliższej dekadzie? Jak to będzie wyglądać?
W zależności od województw i decyzji zarządu województw historycznych decyzji, to potencjał finansowy poszczególnych funduszy rozwoju w Polsce waha się od funduszy, które mają zarządzają kapitałem w wysokości 30 milionów po 890 milionów złotych. W różnej fazie są rozwoju też te regionalne fundusze rozwoju. Kilka lat temu, jak zaczynaliśmy, było to powiedzmy 5-6 regionalnych funduszy rozwoju. Dzisiaj jest takich spółek samorządowych 13. Kolejne województwa, między innymi mazowieckie, ale też lubuskie czy warmińsko-mazurskie, mają w planach utworzenie takiego funduszu. Więc wygląda na to, że ten trend jest taki oczywisty i to się będzie działo, tak jak pani profesor tutaj określiła, po prostu to się dzieje. Natomiast ta perspektywa z naszego punktu widzenia środowiskowego zmienia się i zastanawiamy się nad tym, czy skoro zastępujemy w jakimś sensie finansowanie bezzwrotne, dotacyjne finansowaniem zwrotnym, to czy tylko sektor MŚP wymaga tej interwencji, czy jednak i sektor publiczny i inne obszary, mówi się o ekonomii społecznej, czy będą pasowały do tego typu finansowania? I tutaj daję duży znak zapytania, no bo jednak te środki zwrotne charakteryzują się tym, że trzeba je zwrócić. I tutaj jest dyskusja, myślę, że to jest przyszłość tego typu finansowania i jako RFR-y i ich właściciele, czyli marszałkowie, będą się zastanawiać, czy tą lukę w tym zakresie też będzie.
Już jesteśmy po czasie. Ja pozwolę sobie zakończyć. Chciałem podziękować wszystkim Państwu, którzy przybyli, ale też przede wszystkim chciałem podziękować naszym panelistom. Przypomnę, rozmawialiśmy z panią profesor Eweliną Szczech-Pietkiewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, z panem prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Regionalnych Funduszy Rozwoju, panem Markiem Ignorem.
Dziękuję.
I panem prezesem Krzysztofem Staszewskim z Podkarpackiego Funduszu Rozwoju. Dziękuję
państwu. A dyskusję prowadził profesor Mariusz Jan Radło.
Tak, tak się nazywam.